Duc in Altum. Rozważania o życiu duchowym poprowadzi ksiądz profesor doktor habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Duchowość Ojca. W dniu wczorajszym przeżywaliśmy uroczystość niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Przypomina nam ona jedną z czterech fundamentalnych prawd dogmatycznych o Matce Bożej, uroczyście ogłoszoną przez papieża błogosławionego Piusa IX dnia 8 grudnia 1854 roku bullą Ineffabilis Deus. Dogmat ten stanowi, że Najświętsza Maryja Panna od pierwszej chwili swojego poczęcia, mocą szczególnej łaski i przywileju Wszechmogącego Boga oraz ze względu na przewidywane zasługi Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego, została zachowana wolna od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego. Podczas ubiegłorocznej uroczystości niepokalanego poczęcia papież Franciszek ustanowił rok świętego Józefa z okazji 150. rocznicy ogłoszenia go patronem Kościoła Powszechnego. Tego aktu oddania całego Kościoła Powszechnego pod opiekę świętego Józefa dokonał ten sam papież, błogosławiony Pius IX, dekretem Quemad Modum Deus, podpisanym również w uroczystość niepokalanego poczęcia 8 grudnia 1870 roku. Wczoraj natomiast, w uroczystość niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny, nastąpiło zamknięcie roku świętego Józefa. Wiele mówiłem na temat idei tego roku w audycji, która przypadała dokładnie w przededniu uroczystości świętego Józefa bieżącego roku 19 grudnia. Nie ma więc potrzeby powtarzania przekazanych wtedy treści. Tu natomiast chciałbym zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Pierwsza to zbieżność prawdy o niepokalanym poczęciu z osobą świętego Józefa. Jak widać, ta zbieżność nie jest bynajmniej przypadkowa czy marginalna. Wprost przeciwnie, papież Franciszek, ogłaszając rok świętego Józefa listem apostolskim Patris Corde, zaznacza, że po Maryi, Matce Bożej, żaden święty nie zajmuje w magisterium papieskim tyle miejsca, co Józef, jej oblubieniec. Jego zaś wielkość polega na tym, że był on oblubieńcem Maryi i ojcem Jezusa, pisze papież Franciszek. I to jest właśnie ta druga kwestia, godna zauważenia, a mianowicie, że święty Józef jest ojcem, jest wzorem ojcostwa, jest doskonałym odzwierciedleniem Boga Ojca, co trafnie wyraża zapożyczone od polskiego autora Jana Dobraczyńskiego tytuł Cień Ojca. Święty Józef jest cieniem Boga Ojca. Jak wskazuje tytuł listu apostolskiego papieża Franciszka, Patris Corde, czyli ojcowskim sercem, tematem przewodnim tego dokumentu i całego roku świętego Józefa jest właśnie ojcostwo, którego święty Józef jest doskonałym wzorem, choć, jak się wydaje, trudno rozpoznawalnym we współczesnym świecie. Rodzi się pytanie, dlaczego? Dlaczego święty Józef nie jest tak rozpoznawalny jako ojciec? Może przede wszystkim dlatego, że obserwujemy poważny kryzys tożsamości mężczyzny jako ojca. Być może bardziej dotkliwy, aniżeli kryzys macierzyństwa. Socjologowie i ci psychologowie, dla których jeszcze człowiek jako osoba ma znaczenie, wręcz biją na alarm. Bowiem przyczyn tego zjawiska, jakim jest w praktyce emocjonalny, a nierzadko także fizyczny brak ojca w rodzinie jest wiele i trudno byłoby je tu szczegółowo analizować. Wystarczy jednak zauważyć, że jeśli chodzi o literaturę na temat roli ojca w rodzinie i jego znaczenia dla życia społecznego, to jest ona znikoma. Przygotowując niniejszy odcinek, wpisałem w wyszukiwarkę internetową hasło ojcostwo. Owszem, pojawiło się kilkanaście stron, ale poświęconych ojcostwu duchowemu, które nazywane jest także kierownictwem duchowym, pełnionym na ogół przez kapłanów. Przy wpisaniu haseł ojciec czy tato rezultaty były podobne. I to jest bardzo zastanawiające. Ośmielę się postawić tezę, że być może ten deficyt tematyki ojca jest pochodną coraz bardziej panoszącej się ideologii gender, która z obsesyjną histerią eliminuje rozróżnienie ról typowych dla mężczyzn i kobiet, a więc ojcostwa i macierzyństwa. Coraz więcej krajów w Europie, w imię jakichś obłąkańczych idei, wprowadza do języka prawnego pojęcia rodzic pierwszy, rodzic drugi, zamiast jasnego i oczywistego określenia ról społecznych ojca i matki. Nakłada się na to, może szczególnie w Polsce, stereotyp ojca jako kogoś wyobcowanego z rodziny, który, jeśli nawet zarabia pieniądze na utrzymanie swojej żony i dzieci, to praktycznie jest nieobecny, a do tego zimny, nieprzystępny, twardy, surowy, a nawet brutalny. Za normę wręcz przyjmuje się taki właśnie model ojca, którego dzieci powinny się bać. Jego autorytet oparty na strachu przypomina jednak napompowany balonik, który łatwo pęka w zderzeniu z kolcami życiowych niepowodzeń, którym taki typ ojcostwa nie potrafi stawić czoła. I co wtedy pozostaje? Najczęściej ucieczka w alkohol, w agresję wobec żony i dzieci, albo w nieodpowiedzialne związki pozamałżeńskie itd. Niestety taki ponury model ojca do tego stopnia jest zakorzeniony w świadomości społecznej, że nie budzi już większego sprzeciwu, wydaje się być normą. Wydaje się, że jest jakieś społeczne przyzwolenie na taki właśnie styl sprawowania ojcowskiej władzy. Natomiast koszty emocjonalne dzieci i młodzieży z tego tytułu są nieobliczalne. Kościół dostrzega ten problem. I szczególnie w ostatnich czasach podsuwa nam wspaniałe przykłady świętych mężczyzn, którzy odznaczali się właściwą z punktu widzenia nauki Ewangelii postawą ojca. Coraz częściej podejmowane są też różne studia w zakresie duchowości mężczyzny. Na gruncie polskim godne uwagi są najnowsze publikacje księdza profesora Adama Rybickiego, współpracownika mojego w kierowanej przeze mnie katedrze duchowości systematycznej i praktycznej. Jeśli zaś chodzi o godne naśladowania wzorce życia duchowego mężczyzn i ojców, których Kościół wyniósł do chwały ołtarzy, to przykładowo wymieńmy kilka postaci, o których mówiłem już kiedyś w historycznym przeglądzie postaw i stylów duchowości. Tu tylko wspomnę m.in. postać świętego Leonidasa z Aleksandrii w Egipcie, który żył na przełomie II i III wieku po Chrystusie. Leonidas miał co najmniej 7 dzieci, a najstarszym jego synem był słynny Orygenes, teolog, wybitny pisarz wczesnochrześcijański i obrońca wiary. Leonidas był pierwszym jego nauczycielem wiary, za którą poniósł śmierć męczeńską, gdy jego syn Orygenes miał 18 lat. Mimo że Leonidas był bardzo silnym mężczyzną, to odznaczał się czułością i delikatnością. Orygenes wzmiankuje, że gdy on, Orygenes, był niemowlęciem, a potem małym dzieckiem, to jego ojciec miał zwyczaj budzić go codziennie pocałunkiem składanym na sercu. A czynił to w nawiązaniu do słów świętego Pawła z pierwszego listu do Koryntian, w których apostoł przypomina, że przez chrzest staliśmy się świątynią Przenajświętszej Trójcy. Dla Leonidasa serce dziecka to świątynia Przenajświętszej Trójcy. Innym przykładem głęboko wierzącego ojca jest święty Mikołaj z Fluje, żyjący w XV wieku. Jest to szwajcarski mąż stanu. Miał 11 dzieci, które wychowywał w duchu żywej wiary. W wieku 50 lat, oczywiście za zgodą swojej żony, porzucił karierę polityczną i wyrzekłszy się świata, został pustelnikiem. Bliższy naszym czasom jest wzór ojca, także w sensie duchowym, a mianowicie wzór, jaki daje święty Ludwik Martin, kanonizowany wraz ze swoją żoną Zelią przez papieża Franciszka w 2015 roku. Ludwik Martin był ojcem 9 dzieci, z czego 4 zmarło w niemowlęctwie. Niebawem też pożegnał swoją żonę. Odtąd sam wychowywał 5 swoich córek, spośród których najmłodszą była święta Teresa od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza, doktor Kościoła. Szerzej jego postać przedstawiałem w naszym cyklu w 2009 roku, więc tutaj wspomnę jedynie, że Ludwik Martin był człowiekiem głębokiej wiary, całkowitego zaufania Bogu w życiowych doświadczeniach, a nade wszystko czułym ojcem dla swoich 5 córek, które wszystkie zostały zakonnicami. Podobnych przykładów głębokiej duchowości ojca można jeszcze wskazać wiele. I zapewne słuchacze i widzowie też mogliby dać wspaniałe świadectwo o swoich ojcach, którzy w pełnieniu obowiązków rodzicielskich przede wszystkim na pierwszym miejscu stawiali Chrystusa. Duchowość ojca bowiem to taka postawa mężczyzny, dla którego fakt posiadania potomstwa jest drogą realizacji jego powołania do świętości. W ten sposób mężczyzna jako ojciec wpisuje się w odwieczny plan Boga Ojca, czego przykładem najwspanialszym jest święty Józef z Nazaretu. Bycie bowiem ojcem nie polega jedynie na biologicznym przekazaniu życia, ale na prowadzeniu dziecka do pełni człowieczeństwa, do rozkwitu wszystkich potencjalności osobowych, jakie w tym małym człowieku, chłopcu czy dziewczynie, złożył Bóg, dawca życia. Ojciec, współpracując z łaską Bożą, dokonuje tego razem ze swoją żoną, matką jego dzieci, gdyż w Bożym porządku stworzenia to właśnie mężczyzna został ustanowiony jako głowa rodziny, to znaczy ktoś, kto kierując tą podstawową komórką życia społecznego, daje podstawy egzystencji i poczucie bezpieczeństwa. On jest także tym, który otwiera dziecko na świat zewnętrzny. Upraszczając nieco, można powiedzieć, że o ile matka pomaga dziecku odkrywać i rozwijać bogactwo jego świata wewnętrznego, to ojciec, ten bogaty świat wewnętrzny dziecka, ukierunkowuje i hartuje, nade wszystko dzieląc się osobistym doświadczeniem. Tak więc tylko dojrzały osobowościowo i duchowo ojciec może skutecznie pomagać swoim dzieciom w osiąganiu dojrzałości. Już samo to pokazuje, jak wielkim i odpowiedzialnym zadaniem w wymiarze doczesnym i wiecznym jest ojcostwo. Jeśli dziś obserwujemy różnego rodzaju kryzysy i pęknięcia w naszej cywilizacji, to niewątpliwie jest to wezwanie i zarazem wyzwanie, aby uszanować i wzmocnić rolę mężczyzny jako ojca. Słusznie więc papież Franciszek, wskazując na godny naśladowania przykład świętego Józefa, jednocześnie zachęca, aby prosić go o charyzmat ojcostwa dla współczesnych mężczyzn.